Wydawnictwo Luna przedstawia Anna Sakowicz, Siła miłości. Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. Czyta Marzena Gorska. Nagranie Pike Wojskom. Mojej przyjaciółce. Prolog. To psychopata, rozumiesz? Zabił. Ale tu dziecko, nie mów tak. A co mam mówić, że jest pięknie i doskonale? Przekonaj matkę, by to skończyła. Jak? Ma do wyboru, odparł z ironią w głosie. Albo on, albo wnuki. Lilianna, teraz. Od kilku sekund przesuwałam palcem po liście kontaktów w telefonie. Szukałam kobiety, z którą trzykrotnie przeprowadziłam wywiad na temat funkcjonowania rodzin zastępczych. Nie mogłam w pamięci odtworzyć jej nazwiska, ale wiedziałam, że jeżeli je zobaczę, to od razu rozpoznam. Musiałam zrobić majowy materiał. Naczelna regularnie domagała się artykułu tematycznego w dniu rodzicielstwa zastępczego. Nie był to szczyt moich dziennikarskich ambicji, ale kilka lat temu nawiązałam kontakt z matką zastępczą, która bez roztkliwiania się szczerze opowiadała o zaletach i wadach prowadzenia takiej rodziny. Artykuł powstał szybko i dzięki temu mogłam zająć się ciekawszymi sprawami. Jest, szepnęłam do słuchawki. Malwina Ostrowska. Wybrałam numer, ale po kilku sygnałach włączyła się poczta głosowa. Dzień dobry, pani Malwino. Z tej strony Lilianna Błaszczyk, redaktorka z Gazety Wieczornej. Chciałabym umówić się z panią na wywiad. Bardzo proszę o telefon. Nagrałam się, licząc na to, że Ostrowska oddzwoni po odsłuchaniu wiadomości. Wsunęłam aparat do kieszeni w torebce i wyłączyłam komputer. Przejrzałam jeszcze żółte sklerotki, na których notowałam ważne sprawy i naklejałam je na ramę monitora. Na szczęście tego dnia nie wydarzyło się nic, co nie pozwoliłoby mi wrócić do domu o przyzwoitej porze. Po drodze zatrzymałam się przed sklepem spożywczym i kupiłam butelkę czerwonego wina, z którym planowałam spędzić wieczór. Napijesz się ze mną? Spytałam męża, który natychmiast wyjął z szafki lampki i postawił je na ławie w pokoju. Po chwili zatopiliśmy się w wygodnej kanapie i popijając wino spoglądaliśmy w telewizor. Od czasu do czasu zerkałam na telefon. Spodziewałam się, że Ostrowska oddzwoni jeszcze dzisiaj. Telefon jednak uparcie milczał, co wieczorem zaczęło mnie niepokoić. Około 20:00 wybrałam jej numer jeszcze raz i ponownie odpowiedziała mi automatyczna sekretarka. Jakieś natrętne uczucie niepokoju przylgnęło do mnie, a dziennikarska intuicja wierciła właśnie cieniutkie tunele w mojej czaszce i nie dawała mi przestać o tym myśleć do rana. Dlaczego Ostrowska milczała przez cały dzień? Kiedy opowiedziałam o niej mężowi, wzruszył ramionami. Niewiele mówiłam mu o swojej pracy, niewiele w ogóle ostatnio rozmawialiśmy. Ale zalegająca cisza pomiędzy nami dzisiaj wydawała mi się uwierająca. Może zmieniła numer telefonu? Znasz kogoś, kto w obecnych czasach zmienia numer? Spytałam. Jeżeli chce się ukryć przed znajomymi, to czemu nie? Odparł. Jego lekki ton głosu wybrzmiał w powietrzu. Tylko po co? Zastanawiałam się. I równo o 12:00 w południe zadzwoniłam do ośrodka pomocy rodzinie, by zapytać o Ostrowską, a także poprosić o kontakt do innej rodziny zastępczej. Malwina Ostrowska? Zapytała pracownica MOPR-u. Musi pani wybrać inną matkę do wywiadu, powiedziała. Dlaczego? Nie powinnam tego mówić, zawahała się. Ale Malwina Ostrowska powiadomiła nas, że rozważa rezygnację z prowadzenia rodziny zastępczej. Ostrowska? Nie dowierzałam. Nie znałam bardziej kompetentnej osoby niż ona. Z tego, co wiedziałam, wynikało, że miała obecnie na wychowaniu tylko jedno dziecko. nie traktowała opieki nad nim wyłącznie jak pracy. Rozmawiałam z nią kilka razy, a wyczuwałam więź, jaka się wytworzyła między nią i chłopcem. Coś jednak musiało się w ostatnim czasie wydarzyć. Szukałam w pamięci daty, kiedy ją ostatnio widziałam. Minął chyba rok, a 12 miesięcy może wiele zmienić w życiu człowieka. Nie wie pani, gdzie mogę ją znaleźć?
Nie mam pojęcia, odparła.
Proszę się skontaktować z Janiną Kubiak. Ona powinna mieć takie informacje. Zaraz wyślę pani kontakt. Dziękuję. A czy mogłaby mi pani dać jakiś namiar na inną rodzinę zastępczą? Muszę napisać artykuł.
Proszę pani, jest ochrona danych osobowych, oznajmiła oziębłym tonem.
Jestem dziennikarką, przysięgam, że nie zdradzę źródła informacji. Kobieta jednak kategorycznie powtórzyła odmowę i się rozłączyła. Odłożyłam aparat na biurko i przez moment wpatrywałam się w niego, jakby właśnie stamtąd miała przyjść odpowiedź. Znów intuicja podpowiadała mi, by zbadać temat. Dlaczego Ostrowska miałaby rezygnować z bycia matką zastępczą po 12 latach opieki nad jednym chłopcem? Bywały przecież rodziny z kilkunastoletnim stażem, przewinęło się przez nie mnóstwo dzieciaków. Chwyciłam torbę i pognałam do samochodu. Nie dam się spławić żadnemu urzędnikowi. Malwina, 12 lat temu.
Co? Chce zabrać Kacpra do siebie?
Malwina podniosła głos i rzuciła na stół dokument informujący o terminie rozprawy sądowej.
Jest niepełnosprawna, jak to sobie wyobraża?
Ciii, szepnął Adam i szybko zamknął drzwi do pokoju, gdzie w łóżeczku leżało niemowlę. To się da wyjaśnić, dodał. Tylko bez nerwów. Jak trzeba będzie, weźmiemy adwokata. Podszedł do żony i przytulił ją. Poddała się tej pieszczocie, a zapach i ciepło męża otuliły ją spokojem. Ta dziewczyna jest upośledzona. Ojciec dziecka też, powiedziała cicho. Ktoś nimi manipuluje.
Kto?
Nie wiem, wzruszyła ramionami. Malwina od razu odtworzyła w pamięci dzień, kiedy po raz ostatni widziała Weronikę Bąk, matkę biologiczną Kacperka i Marię Czerwińską, uważającą się za babkę dziecka. Nie było wtedy domniemanego ojca, który podobno nie zdążył na autobus, bo zaspał, choć mieszkał razem z Weroniką i Marią pod jednym dachem. Malwina dobrze pamiętała młodą, upośledzoną umysłowo dziewczynę, która nachylała się nad Kacprem i niewyraźnie coś do niego mówiła. Jej krzywo obcięte włosy opadały na twarz. Głaskała synka po brzuszku i uśmiechała się, ukazując braki w uzębieniu. Potem wzięła na ręce niemowlę, choć Malwina drżała, że maluch za chwilę znajdzie się na podłodze. Bała się, że nieporadna dziewczyna upuści dziecko. Ta jednak kuśtykała po pokoju i znów coś mówiła po swojemu do maluszka. Za to Maria Czerwińska mówiła dużo i wyraźnie. Głównie się odgrażała, że nie pozwoli, by jej wnuk został na stałe umieszczony w rodzinie zastępczej. Straszyła też Malwinę, że jeżeli nie odda im dziecka, to się z nią policzy.
Ja znam takie jak ta paniusia.
Kobieta potrząsała pięścią w stronę Malwiny, choć pracownik ośrodka adopcyjnego kilka razy ją uspokajał.
Załatwię to inaczej. Spotkamy się w sądzie.
Nie pozwolę zabrać wnuka. Mój syn jest jego ojcem. Malwina nie komentowała wtedy jej pokrzykiwania, ale nie spuszczała z oka Kacpra, znajdującego się cały czas w objęciach Weroniki. Doskonale wiedziała, że ojciec wciąż był domniemany, ponieważ nie został wpisany do aktu urodzenia chłopca. Młody mężczyzna był upośledzony, dodatkowo kilka lat temu jego własna matka, która robiła teraz wokół siebie dużo zamieszania, całkowicie go ubezwłasnowolniła, tłumacząc wtedy w sądzie, że chłopak jest agresywny, zagraża sobie, jej i młodszemu bratu. Teraz jednak zamierzała cofnąć ubezwłasnowolnienie, by syn mógł być oficjalnie ojcem dziecka Weroniki.
Uważaj,
zawołała do Weroniki, kiedy ta źle złapała chłopca.
Musisz podtrzymywać główkę, o tak.
Delikatnie pomogła jej zmienić ułożenie dziecka, by było bezpieczne. Kiedy sąd zdecydował o umieszczeniu miesięcznego, drobniutkiego i wychudzonego chłopca w jej rodzinie zastępczej, Malwina niemal od początku poczuła więź z maluchem. Spoglądał na nią wielkimi oczami, jakby próbował rozpoznać w niej mamę. Wzruszała się, kiedy całowała go w chudziutkie rączki, płakała, gdy nie chciał jeść. Nie przespała wielu nocy, tuląc go do siebie, choć ten często krzyczał z niewiadomych przyczyn. Podczas pierwszej wizyty lekarskiej pediatra badająca niemowlę powiedziała jej, że chłopiec, będąc w łonie głodującej matki, nauczył się przeżywać na minimum. Wypijał więc początkowo zaledwie 20 ml mleka, kiedy powinien dostawać koło 90. Malwina walczyła o każdą dodatkową kroplę, jednak drobne usteczka zaciskały się z siłą i malec nie chciał przełknąć ani grama więcej. A gdy udało się wreszcie jakimś sposobem sprawić, że dziecko wypiło 30 ml, Malwina skakała ze szczęścia. Doskonale pamiętała, jak próbowała mu podawać wodę pipetką, bo nie chciał ssać smoczka na butelce. Teraz każda z tych chwil wracała. Miała przed sobą wezwanie do sądu i wiedziała, że przyjdzie jej stoczyć walkę o zdrowie i bezpieczeństwo Kacperka. A przecież nie był pierwszym dzieckiem umieszczonym u niej przez sąd. Pół roku temu miała u siebie jeszcze bliźniaki w wieku przedszkolnym. Słodkie maluchy o twarzyczkach cherubinków z niewielkimi deficytami umysłowymi i z taką przeszłością, że nie jeden dorosły by tego nie dźwignął. Dzieci jednak po kilku miesiącach pobytu u niej zostały adoptowane i opuściły jej rodzinę. Płakała, gdy odjeżdżały. Ale wiedziała, że trafią do dobrego domu sprawdzonego przez ośrodek adopcyjny i będą miały szansę na normalne życie. Teraz było inaczej. O Kacpra walczyła zupełnie nieporadna kobieta, która jeszcze niedawno błąkała się po działkach i wysypiskach śmieci, głodowała, była brudna i zawszona, w dodatku miała dokument potwierdzający upośledzenie w stopniu umiarkowanym, a w sądzie leżał złożony przez jej matkę wniosek o ubezwłasnowolnienie córki. Malwina usiadła na kanapie i jeszcze raz przeczytała pismo sądowe. Nagle dopadły ją wątpliwości. Spojrzała na męża. Widziała jego podkrążone oczy, szarą od zmęczenia twarz. Ten jednak uśmiechnął się i zaraz znalazł się koło żony. Położył jej dłoń na kolanie. Widział, że coś ją gryzło. Mów. Myślisz, że mamy prawo? Spytała. Do czego? Do walki z tą rodziną o Kacpra. A może lepiej by mu było z biologiczną matką? Może ta babcia jakoś to wszystko ogarnie? Artykułując swoje wątpliwości, odtwarzała w pamięci dzień, kiedy pojechała po dziecko do szpitala. Informacja, że może zabrać chłopca z Akademii Medycznej, przyszła w czwartek. Nie miała w domu nic na przyjęcie niemowlęcia, zapakowali się natychmiast do samochodu i pognali do sklepu z artykułami dziecięcymi.